szlakach Beskidu Wyspowego co rusz spotkamy się z takimi właśnie znakami wiary ludzi, którzy tutaj mieszkają. To nie są tylko znaki wiary, ale także znaki miłości tych ludzi do Boga, którymi chcą się dzielić z tymi, którzy spacerują tutaj po górach, którzy podziwiają nie tylko piękno przyrody, ale przede wszystkim stwórcę tejże przyrody, czyli samego Boga. Tutaj przed nami znajduje się stacja 15 Drogi Krzyżowej, która pokazuje nam zmartwychwstanie Pana Jezusa, Jego zwycięstwo nad śmiercią, ostateczny znak miłości do ludzi. I właśnie o miłości będę dzisiaj mówił do Was w kolejnym odcinku rekolekcji w górach, które realizuję na terenach Beskidu Wyspowego, jak wspomniałem, a konkretnie w okolicach Limanowej. Dlaczego właśnie tutaj? Z jednej strony chciałbym się podzielić z Wami pięknem tego regionu, który jest mi bardzo dobrze znany. Znajduje się niedaleko moich rodzinnych stron, czyli Krynicy Zdroju. Ale właśnie tutaj, w Limanowej, przyszedłem na świat. Tutaj się urodziłem. Tak się składa, że pod koniec lat 70. przychodziło na świat bardzo dużo dzieci. Szpitale były przepełnione i tak. Szpital w Krynicy Zdroju niestety nie mógł przyjąć mojej mamy. Pierwszy, który mógł to zrobić, znajdował się właśnie w Limanowej. I tak mam w dowodzie osobistym napisane urodzony w Limanowej. Ale, tak jak mówię, wychowywałem się w Krynicy Zdroju. Jak widać za moimi plecami, jest wiosna, czas, kiedy pięknie kwitną kwiaty, kiedy odradza się przyroda i też, jak powiadają ludzie, serca ludzkie, szczególnie tych młodszych ludzi, biją coraz mocniej. Ten czas kojarzy nam się z miłością. I dobrze, że właśnie znajduję się tutaj, bo z jednej strony mamy bardzo znaki Bożej miłości wokół nas, te, które stworzył człowiek, ale także te znaki, które zostawia nam Pan Bóg, a więc piękno przyrody. Zostałem poproszony przez wielu z tych, którzy widzieli poprzednie odcinki rekolekcji w górach, aby podjąć ten temat. Nie byłem do końca przekonany, czy powinienem o tym mówić, ponieważ już sporo razy wypowiadałem się na ten temat, szczególnie w czasie rekolekcji dla singli, czyli dla osób szukających swojej drugiej połowy, ale też pod wpływem rozmowy z pewną grupą młodych ludzi, studentów, które miały miejsce kilka dni temu, postanowiłem, że właśnie podejmę ten temat. Jak to młodzi mówią, o miłości nigdy za dużo, a pytań na ten temat wciąż w ludzkich sercach tych młodych ludzi rodzi się coraz więcej, choćby właśnie z tej przyczyny, że czasy, w których żyjemy, na pewno nie sprzyjają kochaniu, nie sprzyjają temu, żeby kochać po Bożemu i pewne sprawy trzeba przypominać sobie na nowo. Bez wątpienia też to, że chciałbym podjąć ten temat, podejmuję i czynię dlatego, ponieważ niemalże codziennie, czy to drogą mailową, czy telefoniczną, czy bezpośrednio, spotykam się z ludźmi, którzy mają wielki problem z tym, żeby móc kochać, żeby móc znaleźć osobę, którą byliby w stanie pokochać na całe życie. Niestety też pojawiają się na mojej kapłańskiej drodze ludzie, którzy mówią, że czują się niezdolni do kochania i z tego powodu są bardzo nieszczęśliwi. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o paru rzeczach, paru sprawach, które może pomogą Wam odnaleźć swoje miejsce w tym Bożym planie stworzenia, odnaleźć swoje powołanie, uwierzyć w to, że i Wy możecie kochać, pod warunkiem tylko, że nie będziecie próbowali kochać swoimi siłami, tylko miłością Bożą. Tak się złożyło, że jestem tutaj ponownie po 3 miesiącach, jak zauważyliście. Niestety awarii uległ sprzęt, który nagrywał dźwięk. Nie udało się w maju nakręcić rekolekcji w górach. No ale nic nie stało na przeszkodzie, aby pojawić się tutaj ponownie po 3 miesiącach, na początku sierpnia. i dokończyć ten temat, który zaczęliśmy, bo przecież chcę mówić o czymś niezwykle ważnym, ważnym dla wielu ludzi, dla każdego człowieka, chcę mówić o miłości. Bardzo zależało mi na tym, aby dokręcić to właśnie, o czym teraz mówię, w tym miejscu, przy figurze Jezusa Zmartwychwstałego, bo to jest najważniejszy symbol, znak naszego pouczenia, tego wszystkiego, o czym będę tutaj mówił. Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, to znaczy, że miłość zwyciężyła śmierć. To jest bardzo ważne zdanie, które ma nam, chrześcijanom, przynosić nadzieję w każdych okolicznościach życia. Szczególnie tym, którzy uważają, że niestety nie udała im się ta ziemska miłość. Może mają żal do ludzi, że nie potrafili im tę miłość dać. Mają żal do Pana Boga, że im nie pobłogosławił w tej miłości. Musicie wiedzieć, musicie pamiętać, że miłość zwycięża wszystko. I że to miłość ma ostatnie słowo na tej ziemi i także po naszej śmierci. Trzeba tylko w to wierzyć i starać się przeżywać tę miłość z Jezusem Chrystusem i szukać jej przede wszystkim u Jezusa. Tak więc zapraszam Was do naszej wspólnej wędrówki, przede wszystkim do refleksji nad miłością, nad jej naturą, nad tym, co zrobić, aby przeżywać ją coraz piękniej, coraz głębiej, żeby ją odnaleźć i żeby ją szukać we właściwych miejscach, żeby się po raz kolejny enty nie rozczarować, ale żeby znaleźć ją tam, gdzie na pewno jest. A na pewno jest tam, gdzie jest obecny Jezus Chrystus. Kiedy szedłem tutaj po raz ostatni w maju, na tej łące było mnóstwo mleczy, żółtych, pięknych, majowych kwiatów. Zresztą bardzo zdrowych i ja osobiście przyrządzam z nich niemal co roku bardzo dobry syrop zdrowotny. No dzisiaj już z tych mleczy niewiele zostało, właściwie nic, a może właśnie to. Te zielone liście, bardzo też zdrowe. Niektórzy używają je do różnych preparatów leczniczych. No właśnie, preparatów leczniczych. Chciałoby się mieć takie lekarstwo na zranione serce. No ale doskonale wiemy, że prewencja to najlepsze lekarstwo i dobrze jest tak gospodarować swoimi uczuciami, tak kierować swoim sercem, żeby żadnych lekarstw nie było potrzeba, nawet takich, które po prostu nie istnieją. Ale czy takie lekarstwa na złamane serca są, to jeszcze sobie powiemy. A teraz chciałbym powiedzieć o czymś niezwykle ważnym. Mianowicie często spotykam się jako kapłan z takimi prośbami. Proszę księdza, czy może mi ksiądz poradzić? Jaką mam sobie znaleźć dziewczynę? Jakiego mam sobie znaleźć chłopaka? Chcę być szczęśliwy w małżeństwie, a dobrze ksiądz wie, co się teraz dzieje w rodzinach, w małżeństwach. Ile z nich się nie udaje? Dlaczego tak się dzieje? No właśnie. Z jednej strony chcemy miłości na całe życie. Oczekujemy tej miłości i o taką miłość wielu się modli. No ale jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, że spotykamy się z kimś, czy to z mężczyzną, czy z kobietą, poznajemy go i po decyzji o ślubie, po iluś tam miesiącach, latach, nagle okazuje się, że nastąpiła jakaś pomyłka. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ci dwoje, którzy mieli siebie obdarzać miłością, później są swoimi niemalże największymi wrogami? Oczywiście bardzo ważne jest to, ile poświęcimy czasu na poznanie drugiego człowieka, ale przede wszystkim, czy to poznawanie drugiego człowieka będzie odbywało się na Bożych zasadach? Czy będziemy Jego pytać? Czy będziemy odwoływać się do Jego wiedzy? Ja wiem, że to jest dobrze podejść do jakiegoś księdza, czy do jakiegoś przyjaciela, może nawet i do rodzica i powiedzieć: mamo, tato, koleżanko, kolego, proszę księdza, proszę mi powiedzieć, czy ten chłopak, ta dziewczyna powinna być moją żoną, czy powinien ten chłopak być moim mężem, no i że ktoś wskaże palcem: tak, ożeń się, wyjdź za mąż. Ale powiem szczerze, to byłoby nieuczciwe. Tej decyzji nikt nie może podjąć poza tym człowiekiem, którego ta sprawa dotyczy. Uważam, że konsekwencje tej decyzji będziesz ponosił właśnie ty sam. A więc jeżeli pytasz kogoś o radę, owszem, masz prawo to uczynić, ale w ostateczności ty ponosisz konsekwencje swojej zgody na małżeństwo, swojego szczęścia lub nieszczęścia. Tutaj na marginesie niestety coraz częściej zauważam, że pojawiają się osoby, które na przykład, kiedy to małżeństwo im się nie uda, mają pretensje, żal do kogoś. Albo mi ktoś źle poradził, bo mi źle doradzili rodzice, bo mi źle doradził ksiądz, mówił, wszystko będzie dobrze, a dobrze nie było nigdy. Taka postawa jest postawą bardzo niedojrzałą, nieodpowiedzialną. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że ktoś wskaże ręką kogoś i że ma zawsze rację. Rację ma zawsze Bóg. To, co jest tutaj wielkim nieuporządkowaniem, to właśnie postawa, że ktoś mi zawsze ma mówić, co mam robić. Dlaczego? Bo potem, kiedy mi nie wyjdzie, nie będę miał pretensji do siebie, że się pomyliłem, tylko właśnie do kogoś. Nie udało mi się małżeństwo, bo mi po prostu ktoś źle doradził. Pytałem się wielu, tak mi mówili. Nie udało się. Oni są winni, nie ja jestem winien. Jest to bardzo nieuczciwe, ale muszę powiedzieć, z takimi sytuacjami zdarza mi się spotykać niestety coraz częściej i to świadczy jak najgorzej o tych osobach, które właśnie w taki sposób postępują. Żeby sprawa była jasna. Dobrze jest pytać się kogoś zaufanego o to, jak widzisz mojego narzeczonego, moją narzeczoną. Co o nim sądzisz? Jakie widzisz zalety? Jakie widzisz wady, których być może ja nie widzę? Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że bywa taki etap jak różowe okulary. Tak można czynić. Ale ostateczną decyzję podejmujesz ty sam, zawsze. I to nie jest tak, że pojedziesz sobie na jakieś jedne, drugie, piąte rekolekcje, spędzisz długie godziny na modlitwach, pytając Pana Boga, czy to ten, czy to ta, bo przecież to właśnie On wie wszystko najlepiej. I że sprawa zostanie przez niego jasno określona. Tak, ożeń się, tak, wyjdź za mąż. Niektórzy mówią, że tak właśnie doświadczyli, a potem niestety była jakaś pomyłka. Jest taka część pracy, którą musimy wykonać my, ludzie. Jest taka część, którą zostawiamy Panu Bogu. I tutaj musi być harmonia. I tą częścią, która zależy od nas samych, to jest przede wszystkim praca nad samym sobą, szczególnie nad samopoznaniem. Ja muszę się dowiedzieć o sobie jak najwięcej. Kim jestem? Jaki mam charakter? Jaka jest moja osobowość? Muszę się dowiedzieć, jakie ja mam wady, jakie mam zalety. Czy jestem w stanie stworzyć zgodny związek małżeński? Czy jestem w stanie być dobrym mężem, dobrą żoną? Jeżeli nabędę taką wiedzę, jest szansa, że już wykonałeś dużą pracę, aby móc później stworzyć udany, harmonijny związek małżeński. I w tej pracy nad sobą, a przede wszystkim w pracy w zdobywaniu wiedzy o sobie samym, bardzo ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czego ja właściwie oczekuję. Czego oczekuję od tej osoby, która będzie moim mężem czy moją żoną. Ponieważ często zdarza się tak, że wydaje nam się, że wystarczą takie cechy zewnętrzne, które nam się podobają w kimś. Na przykład jego wygląd, może właśnie jakieś cechy charakteru, praca, wykonywane zajęcia i tak dalej. Ale jednak potem w ostateczności okazuje się, że to jest o wiele za mało. Że pomimo tego, że znaleźliśmy kogoś, kto odpowiada naszym oczekiwaniom, ta osoba jednak nas rozczarowała. Albo nie tyle, że rozczarowała, ale okazała się w małżeństwie niezdolna do tego, żeby odpowiedzieć miłością na naszą miłość. Zauważmy, współczesna kultura bardzo często zwraca uwagę tylko na tą powierzchowność, na ciało, na atrakcyjność fizyczną czy seksualną. to jest o wiele za mało. My musimy się przede wszystkim pytać samego Boga. Boże, czego ja chcę w tym drugim człowieku? Bo jeżeli się skupimy tylko i wyłącznie na tym, co zewnętrzne, okaże się, że bardzo szybko ta osoba przestanie być dla nas atrakcyjna. Dla niektórych to być może już być pierwszy tydzień po ślubie, kiedy spadną różowe okulary, kiedy zmyte zostaną wszystkie makijaże, upiększacze i tak dalej. Kiedy spotkamy się z drugim człowiekiem takim, jaki on naprawdę jest. I wtedy nagle ktoś rozkłada ręce i mówi, że no, pomyliłem się. To nie tak miało być. To miał być ktoś inny. Oczekiwałem kogoś innego. Przyjdą później kolejne lata. Mogą pojawić się choroby, może pojawić się, nie daj Boże, jakiś wypadek. I nagle ta atrakcyjna, super wysportowana osoba staje się inwalidą na wózku inwalidzkim. Czy jesteś w stanie to przyjąć, że ta osoba, której na razie niczego nie brakuje, potem stanie się, w cudzysłowie, tak bardzo wybrakowana w twoich oczach? Czy jesteś w stanie to przyjąć w dniu, w którym składasz mu przysięgę małżeńską, przysięgę miłości, wierności, aż do śmierci? Niestety wielu tutaj w tym punkcie przegrywa. Dlatego nie warto budować na tym, co zewnętrzne. Bo to wszystko bardzo szybko przemija. Bardzo szybko przemija zdrowie, przemija uroda i wiele jeszcze innych rzeczy. Liczy się właściwie to, co dotyczy serca drugiego człowieka, co dotyczy jego duszy. Czy to jest człowiek dobry? Czy on jest w stanie odpowiedzieć na twoją miłość, dobrze wychować potomstwo, przekazać wiarę, być świadkiem tej wiary wobec ciebie, wobec innych ludzi? Czy jest w stanie przestrzegać Bożych przykazań, dekalogu, aby móc później zbawić się, dostać się do nieba, doprowadzić do nieba i ciebie, i siebie samego, i potomstwo, którym obdarzy was Bóg? I to jest właśnie ta rzecz, której musimy się o sobie dowiedzieć, czy ja tego szukam. Niestety bardzo często spotykałem się z takimi osobami, które stawiały na fizyczność i potem niestety bardzo, bardzo cierpiały. Bo okazało się, że to jest naprawdę najmniej istotny element tej układanki, która składa się na nasze życie. Że tam musi być o wiele więcej. Dlatego przez samo poznanie, poznanie moich oczekiwań, poznanie tego, co jest dla mnie ważne, staję się gotowy, żeby móc spotkać się z drugim człowiekiem i szukać tego, który naprawdę będzie w stanie mnie pokochać. Dać mi miłość, której pragnę i której oczekuję. Wspominaliśmy o lekarstwach. I lekarstwem na te życiowe pomyłki oczywiście jest Jezus Chrystus. I choćbyśmy się pomylili i gdyby nasze priorytety w przeszłości były inne niż teraz, bo wiadomo, że mądrość z czasem może przyjść, to jednak Jezus na każdym etapie życia jest gotowy przychodzić nam na pomoc, jest gotowy leczyć nasze poranione serca, uczucia, dawać to, czego nie dał drugi człowiek i pomóc budować na nowo, już jako człowiek mądrzejszy o te życiowe pomyłki, doświadczenia. Do Jezusa Chrystusa zwracajmy się w każdej najbardziej bolesnej sytuacji naszego życia. Ale tak jak powiedziałem, prewencja to najskuteczniejsze lekarstwo. Szczególnie te słowa kieruję do tych młodych, przed którymi jeszcze jest ta decyzja o małżeństwie. Tak, małżeństwo wspaniała droga. Tak, małżeństwo sakramentalne z Jezusem Chrystusem, bezwzględnie, bo bez Chrystusa nie ma miłości. Ale przede wszystkim też zwrócenie uwagi na jakimś etapie, tym początkowym, na siebie samego, na swoją gotowość do tego, aby móc być w przyszłości dobrym mężem czy dobrą żoną. Oby zawsze tak było. Życzę tego każdemu i każdej z was, abyście przez modlitwę, przede wszystkim przez osobiste spotkanie z Bogiem, nabywali tej wiedzy o sobie samych, ale też rozmawiajcie z innymi ludźmi, szczególnie bądźcie otwarci na to, co mówią o was krytycznie, bo być może właśnie przez nich też chce sam Bóg powiedzieć do was coś bardzo ważnego. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie, jak bardzo ważne jest to, aby poznawać samego siebie i nie polegać za bardzo na ludziach, którzy mogą wprowadzić nas w błąd, którzy często kierują się uprzedzeniami, którzy często radzą nam pod siebie, a niekoniecznie w tę stronę, którą chciałby Pan Jezus. Pamiętam sytuację pewnego człowieka, który radził się swojej rodziny. Była to rodzina bardzo majętna. No i myślę, że łatwo domyśleć się, że dla tej rodziny bardzo ważny był stan posiadania, a wybranka jego serca do najbogatszych nie należała. No i tak pod wpływem ich rad zrezygnował z tej relacji, przerwał ją, mimo że bardzo dobrze się zapowiadała, i zdecydował się na małżeństwo z kimś innym. Oczywiście nie trzeba tutaj potwierdzać i przewidywać, że to małżeństwo nie było małżeństwem udanym, bo po prostu zabrakło w niej i miłości, i po prostu Bożego błogosławieństwa, Bożego błogosławieństwa, które wynikałoby choćby z tego, że gdyby ten człowiek zapytał Pana Boga: Boże, czy Ty chcesz, abym ożenił się z tą czy z tamtą kobietą, to być może usłyszałby właściwą odpowiedź. Tak to właśnie jest, że ludzie bardzo często radzą nam pod siebie. Bogaci proponują biednych. Ci, dla których bardzo ważna jest atrakcyjność fizyczna, będą zwracać uwagę na atrakcyjność fizyczną i pod wpływem tego będą albo kogoś polecali, albo zniechęcali. My mamy pytać się Pana Jezusa. Mamy Jego pytać o Jego wolę. Wiemy, że On gdzieś stworzył kogoś, jakąś mężczyznę, jakiegoś mężczyznę, jakąś kobietę, która ma być przeznaczona właśnie dla Ciebie. I trzeba modlić się o to, żeby Pan Jezus nam tę osobę wskazał, ale także trzeba modlić się o coś niezmiernie ważnego. Mianowicie, abyśmy potrafili w tej osobie dostrzec Jezusa. Bo tak naprawdę w poszukiwaniu żony czy męża chodzi o poszukiwanie Jezusa. O tym się bardzo mało mówi, ale myślę, że to jest najważniejsze. Szukasz żony, szukasz męża. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, kierujesz się pewnymi bardzo konkretnymi kryteriami. Dobrze. Ale też nie strać z oczu Jezusa. Jezusa, który jest obecny w tym konkretnym człowieku. W tej kobiecie czy w tym mężczyźnie. Proś Jezusa, abyś potrafił rozpoznać Go właśnie w wybranku swojego serca. Z jednej strony pojawiają się uczucia. Nie do końca nad nimi panujemy. Źródło tych uczuć może być różne. Ale nie strać z oczu Pana Jezusa. Pytanie, co poruszyło Twoje serce? Wygląd? Cechy charakteru? Dobro, które wynika z tej drugiej osoby? Czy poruszenie Twojego serca poruszył Jezus, który jest w tym drugim człowieku? Kiedy zwrócimy uwagę na Jezusa obecnym w bliźnim, wtedy wszystko staje się dla nas proste. Wtedy nie ma problemu, aby powiedzieć tej właśnie osobie: ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że Cię nie opuszczą aż do śmierci. Ponieważ ja to mówię do Jezusa, który mieszka w tym drugim człowieku. Jeżeli zabraknie tego dostrzeżenia Jezusa, który w nim mieszka, będziesz miał z tym wielkie problemy. Będziesz traktował tego człowieka przedmiotowo. Bardzo szybko przejdzie Ci ochota, aby temu człowiekowi służyć. Być dla niego dobrym, cierpliwym, wybaczać. Umieć być ponad jego wady, jego słabości. Jeżeli zauważysz w nim Jezusa, to trudne nie będzie. Bo sam Jezus będzie Ci pomagał przechodzić przez to, co trudne jest w małżeństwie. Jezus pozwoli Ci być ponad człowieczeństwo, słabe człowieczeństwo drugiego człowieka, które zawsze, powtarzam, zawsze wcześniej czy później objawi się w nim, bo nie ma po prostu ludzi idealnych. A więc proś Jezusa, abyś potrafił dostrzec Niego samego w tym człowieku, którego sobie upatrzyłeś, który Ci się spodobał, do którego mocniej zabiło Twoje serce. To jest klucz, to jest podstawa, to jest fundament. Bez tego nie ruszaj się do małżeństwa, bo nic z tego po prostu nie wyjdzie. I tutaj bez wątpienia bardzo mi smutno, bardzo mi żal, ilekroć spotykam się z ludźmi, którzy w ogóle tracą z perspektywy spojrzenia serca, duszy, wzroku Jezusa, którzy wchodzą w różnego rodzaju relacje bez Boga. Takich niestety sytuacji jest bardzo dużo. Mam tu na myśli szczególnie te relacje, które budowane są na grzechu. Grzechach, bo to nie o jeden grzech chodzi. Jeżeli ktoś zdecyduje się, aby stracić z oczu Boga, aby tylko zaufać swojemu własnemu spojrzeniu, intuicji, jakkolwiek to nazwiemy, wiemy o co chodzi. Jeżeli będziesz ufał tylko sobie, przegrasz. Jeżeli zaufasz Jezusowi, masz szansę stworzyć naprawdę bardzo dobrą relację. I myślę, że wielkie nieszczęście wielu ludzi polega właśnie na tym, że budują bez Pana Boga. A jeszcze większe nieszczęście na tym, że wybierają grzech, czyli obecność złego ducha, który wprowadza w błąd, który fałszuje, któremu najbardziej zależy na tym, żeby najbardziej niedobrani na świecie ludzie wchodzili ze sobą w związki, żeby tworzyć im przestrzeń piekła już tutaj na ziemi. No niestety, historia Adama i Ewy powtarza się wciąż na ziemi, powtarza się zbyt często. Ale pytanie, czy rzeczywiście chcesz iść tą drogą, stracić raj i cierpieć tylko dlatego, bo nie zaufałeś Bogu, bo chciałeś próbować budować swoje życie bez Niego. O taką łaskę dostrzeżenia Chrystusa w drugim trzeba się cały czas modlić. A już na pewno trzeba się modlić właśnie wtedy, kiedy nagle na twojej drodze pojawił się ktoś, kto od Boga pochodzi. Co dalej robić? Jak współpracować z Chrystusem właśnie wtedy, kiedy pojawiają się emocje? O tym już będziemy mówić sobie za chwilę. Tak to jest w naszych sercach, że kiedy pojawia się jakaś osoba, to przeważnie pojawiają się jakieś uczucia względem tej osoby. Mogą to być uczucia pozytywne albo negatywne. I teraz trzeba rozeznać, które pochodzą od Pana Boga, a które pochodzą od złego ducha. Ci, którzy są w sakramentach małżeńskich długie lata, mogą potwierdzić, że nie zawsze ta osoba, która później była współmałżonkiem, pojawiła się już wielka, prawdziwa miłość, że na samym początku było tak kolorowo. Właśnie nie. I to właśnie trzeba na samym początku sobie ustawić. Czy ja potrafię rozeznawać te uczucia, które powstają w moim sercu? Czy potrafię je podporządkować? Czy one rzeczywiście zostały mi dane przez Pana Boga? I w ten sposób Bóg mówi mi: tak, to jest ten, to jest ta kobieta. Czy raczej od złego ducha, który wyczuwa, że te osoby są sobie przeznaczone, że może zaistnieć jakieś dobro związane z ich byciem razem i powoduje w ich sercach zamieszanie. Choćby właśnie to, że na początku pojawiają się jakieś lęki, obawy, negatywne uczucia. Co wtedy trzeba zrobić? Wielu w tym się gubi. Ja mówię zawsze: oddawaj to wszystko, co dzieje się w twoim sercu, Panu Jezusowi. Co to znaczy oddawaj Panu Jezusowi? Módl się po prostu. Mów: Panie Jezu, po spotkaniu z tą kobietą pojawiły się w moim sercu takie i takie uczucia. Nazwij je. Czy są dobre, czy są złe. Panie Jezu, jeżeli one pochodzą od Ciebie, proszę, podtrzymuję, błogosław tym uczuciom. Niech będą czyste, niech wydadzą dobry owoc. Niech te emocje doprowadzą do takiej relacji, która jest zgodna z Twoją wolą. Jeżeli te uczucia są negatywne, róbmy to samo. Panie Jezu, w moim sercu dzieje się coś niepokojącego. Spotkałem człowieka, który mnie drażni, denerwuje. Tak samo powiedzmy Panu Jezusowi szczerze, co się dzieje w naszym sercu. I Panie Jezu, ja nie wiem, czy to pochodzi od Ciebie, czy mnie w ten sposób ostrzegasz przed tym człowiekiem, czy to raczej zły duch się wkrada i chce na samym początku stworzyć jakiś rodzaj podziału, rozłamu między nami. Panie Jezu, jeżeli to pochodzi od złego ducha, proszę, stań na straży mojego serca. Niech zło nie ma tam żadnego dostępu. Zanurzam moje serce w Twoim sercu, w Twojej przenajświętszej krwi. Niech zły duch się nie zbliża do tego, co dzieje się w moim sercu i w sercu tej osoby, którą spotkałem. Tak powinniśmy robić przez całe życie względem każdej osoby, którą spotykamy. Ale myślę, że w sposób szczególny potrzeba, aby działo się to właśnie na tym etapie życia, kiedy jesteśmy otwarci na poszukiwanie współmałżonka, żony czy męża. Bez Pana Jezusa ani kroku do przodu. Dlatego On musi być obecny w naszych sercach i Jemu musi być oddawane to wszystko, co dzieje się w naszym sercu. To jest jedyna gwarancja, że nasze własne serce nas nie oszuka. Że zły duch nie będzie miał dostępu do tego, co dzieje się w naszych emocjach, uczuciach i nie będzie tworzył jakiegoś rodzaju kłamstwa względem osoby, którą spotkałem i będzie przedstawiał jej negatywny obraz, kiedy jednak ta osoba może okazać się pochodząca od Pana Boga. Może być właśnie tym kimś Tobie przeznaczonym. Obyś tylko potrafił to dostrzec. Z Bogiem jest to możliwe. Bardzo lubię chodzić po górach, ponieważ właśnie tutaj człowiek może dużo dowiedzieć się o sobie, o swoich mocnych punktach, ale także o tym, co jest jego słabością. Ta wiedza jest bardzo potrzebna także na tych etapach naszego życia, które są związane z bezpośrednim wyborem drogi życia, z rozpoznawaniem naszego powołania, także z tym, co wiąże się z wyborem współmałżonka. I przy okazji warto, abyśmy podjęli jeden z trudniejszych tematów, ale myślę koniecznych do omówienia, mianowicie ten, kiedy taką prawdziwą pułapką na tej drodze rozpoznawania naszego powołania staje się nasz własny egoizm. Co to znaczy egoizm? To znaczy, tak najprościej mówiąc, wtedy, kiedy człowiek kręci się wokół siebie samego, wokół swoich problemów, kiedy stawia sobie rozmaite pytania, ale on nie jest zainteresowany poznaniem prawdy o sobie. On chce się zajmować sobą samym. I taki człowiek bywa nieświadomy pułapki, w której się znajduje. Jest bardzo nieszczęśliwy, ponieważ wydaje mu się na przykład, że jest bardzo pobożny, że dużo się modli, że zaprasza Pan Jezusa do tej sytuacji, a tak naprawdę trawi go choroba egoizmu. Dla niego nieważne jest poznanie odpowiedzi na te pytania, ważne jest dla niego to, żeby wszystko kręciło się wokół niego samego. I takie osoby są najlepszymi, w cudzysłowie, klientami różnego rodzaju terapeutów, których z reguły mają mnóstwo, bo to jest dla nich idealna sytuacja, komfortowa, kiedy ktoś się nimi zajmuje, kiedy mówi się na ich temat. Zadajmy sobie pytanie, czy taka osoba jest w stanie wejść w jakąkolwiek relację z drugim człowiekiem, czy jest w stanie na przykład stworzyć związek małżeński, kogoś pokochać. Odpowiedź jest oczywista. Oczywiście nie. Ponieważ małżeństwo, miłość jest zaprzeczeniem egoizmu. A taka osoba jest do tego na tym etapie niezdolna. Ona chce zajmować się sobą samą i chce, żeby się nią zajmowano. Będzie mnożyła różnego rodzaju problemy, trudności, będzie wracała do swojej przeszłości, do swoich poranień. Będzie robiła wszystko, żeby to ona była w centrum. Jak to się mówi, nieważne, co o mnie się mówi, ważne, by o mnie mówiono. Żeby to zostało uzdrowione, owszem, potrzeba zaprosić w to Pana Jezusa, ale także potrzeba osoby, która pomoże takiej osobie wyjść z tego problemu. Kimś takim może być na przykład kapłan, może być spowiednik. I warto podejmować to w konfesjonale. Mówić o tym. Proszę księdza, mam problem z egoizmem. Widzę, że za bardzo kręcę się wokół siebie samego. Jak mogę sobie z tym pomóc? Jak mogę sobie z tym poradzić? Jak mogę poradzić sobie z konsekwencją tego egoizmu, jakim jest oszukiwanie siebie samego, tkwienie w permanentnym kłamstwie? No właśnie, to jest ta konsekwencja bardzo smutna egoisty, jego życia, że nigdy nie dotrze do prawdy. Dla niego zawsze coś będzie nie tak. Dla niego zawsze znajdzie się powód, aby móc usprawiedliwić siebie, swoje błędne wybory, albo też brak podejmowania decyzji i wyborów. Czy kapłan pomoże? To już dużo zależy od dobrej woli osoby, która ma ten problem. Czy ona będzie chciała to zauważyć i czy podejmie tę próbę, wysiłek wyjścia z tego egoizmu, przejścia na stronę miłości, czyli z koncentracji na samym sobie, na koncentrację na drugiego człowieka. już nie ja i moje problemy, ale właśnie drugi człowiek. Chrystus obecny w drugim człowieku. To, o czym mówię, jest bardzo ważne, ponieważ dotyczy bardzo wielu ludzi na różnych etapach życia. To jest jedna z głównych przyczyn rozpadu wielu małżeństw, relacji. I to, co jest najbardziej bolesne w tym wszystkim, to właśnie świadomość, że są to ludzie, którzy przyznają się do Pana Boga. I wielu z nich powie, tak, jestem pobożny, chodzę na msze święte, uczestniczę w różnych rekolekcjach. Ale potem w życiu okazuje się, że tak naprawdę brakuje tego konkretu. Egoista jest niezdolny do tego konkretu, czyli do działania, bo on chce się kręcić wokół siebie samego. I jak zauważamy, mówić z jednej strony, że wierzę w Boga, to wiele za mało. Twierdzić, że jestem pobożnym, to też o wiele za mało. Bo pobożność nie oznacza tego, że ja mam relację z Panem Jezusem. Mogę być bardzo pobożny, a równocześnie mogę nie mieć relacji z Jezusem. Jeżeli nie będziesz miał relacji z Jezusem, nie jesteś w stanie być w dobrych, zdrowych, bożych relacjach z drugim człowiekiem. To trzeba zrozumieć, żeby wejść w sakrament małżeństwa. Ja się bardzo obawiam tych narzeczeństw, które opierane są na braku relacji z Jezusem, choćby jednej ze stron. Kiedy ktoś mówi, że no może uda mi się doprowadzić mojego chłopaka, moją dziewczynę do Boga, może mi się uda. No, później życie okazuje, że to nie jest takie proste. Masz tylko jedno życie, jedną szansę na to, że ci się uda albo ci się nie uda, ale czy na pewno Pan Bóg tego chciał? Może ty chciałeś, może ty miałeś dobrą wolę, żeby kogoś doprowadzić do Boga, ale czy Pan Bóg tego chce, żebyś to ty był tą osobą? Czy może czasami nie było w tym trochę twojej pychy? Dobrze się zastanów nad tym, z kim układasz swoje życie. Unikaj egoistów, ale też uważaj, żebyś sam nie stał się takim egoistą. Proś Pana Boga, aby pomagał tobie pracować nad swoim własnym sercem, egoizmem, dostrzegać jego zalążki. Niech właśnie on będzie tym pierwszym lekarzem, który będzie ciebie uzdrawiał. I tutaj bardzo polecam modlitwę do Matki Bożej i w ogóle kontemplację jej życia, bo tam nie było ani grama egoizmu. Ona jest najlepszym przykładem, co to znaczy być wolnym od egoizmu. Ona była całkowicie skoncentrowana na Chrystusie, na swoim powołaniu, pracy, służeniu, służeniu Jezusowi, Józefowi, rodzinie, przede wszystkim Bogu. Patrząc się w Maryję, uczmy się walczyć ze swoim własnym egoizmem i prośmy Pana Boga, abyśmy potrafili podjąć nasze życiowe obowiązki tak samo jak ona. Abyśmy nigdy przed tymi obowiązkami nie uciekali, bo egoista zawsze będzie przed nimi uciekał, bo w pewnym momencie skończy się to kręcenie wokół siebie i trzeba się zająć swoją żoną, swoim mężem, swoimi dziećmi. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, która dotyczy tego samego tematu. Kiedy ja przewalczę swój egoizm, jestem zdolny do tego, aby powiedzieć szczerze i prawdziwie słowa przysięgi małżeńskiej. A więc ślubuję tobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Jeżeli ktoś ma w sobie egoizm, to choćby to wypowiedziały jego usta, to serce za tym nie pójdzie, a już na pewno nie pójdą za tym czyny. Bo on będzie robił dokładnie to, co będzie dla niego samego wygodne i ważne. On będzie podejmował takie wybory, żeby dla niego było jak najlepiej. I tak jak powiedziałem, jeżeli będziesz pracował nad sobą, nie będzie dla ciebie problemem wypowiedzieć te słowa i pójść za nimi. A przecież każdy dzień będzie weryfikacją, czy te słowa wypowiedziane kiedyś, słowa przysięgi małżeńskiej, one wypowiedziane zostały z prawdy, z serca, czy też właśnie z jakiejś fikcji, kłamstwa, z własnego egoizmu. O dobre podjęcie swojego życiowego powołania trzeba się bardzo modlić. O uwolnienie od egoizmu trzeba prosić i błagać Boga. I o zdolność do trwania w prawdzie. W prawdzie, która jest tym drugim skrzydłem miłości. No właśnie. Prawdziwa miłość, jak ten samolot, musi mieć dwa skrzydła. Jednym skrzydłem jest prawda, a drugim jest właśnie ta miłość, uczucie. Życzę każdemu z Was, także sobie samemu, abyśmy w tej prawdzie byli bardzo mocno zakorzenieni i żebyśmy potrafili każdego dnia zwalczać ten egoizm i żeby Pan Jezus nas z tego egoizmu uwalniał i oczyszczał. I tak kresu dobiegła nasza wędrówka. Jesteśmy na szczycie Góry Modyń, wysokość 1029 metrów nad poziomem morza. I zauważcie, jest tutaj ten krzyż. On tutaj stał, jak przyszedłem. Ale też przypomniał mi wiele innych krzyży, które spotykałem w innych górach. Na szczytach przeważnie, ale też w różnych punktach ważnych dla ludzi, którzy te krzyże nieśli. I co oznacza taki krzyż? To znaczy, że ktoś, kto go przygotował i niósł, razem z tym krzyżem zostawił jakieś swoje cierpienie, to, co było mu ciężarem. Oddał to Chrystusowi. Ja się zawsze bardzo cieszę. To jest dla mnie niesamowicie budujące, kiedy spotykam się z takimi znakami wiary, szczególnie w górach. Bo wiem, jaki to jest wysiłek chodzić po górach i ile wysiłku musiało kosztować kogoś, aby taki krzyż tutaj przynieść. Mnie to niesamowicie buduje, bo widzę, że ktoś odpowiedział na wezwanie Jezusa Chrystusa. Nie bój się brać swojego krzyża. Idź za mną. Popatrzmy, bo to bardzo wiąże się z tym, o czym dzisiaj mówimy. Problemem wielu ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa albo niestety nie mogą sobie znaleźć kandydata na męża czy na żonę, jest to, że tak naprawdę boją się krzyża. Boją się cierpienia związanego z tym, że kiedyś trzeba będzie z kimś żyć, aż do śmierci, być mu wiernym i tak dalej. Że przyjdą obowiązki, że trzeba będzie zrezygnować z wielu rzeczy, na które możesz sobie pozwolić, kiedy jesteś singlem. Tak jest. Kiedy idę za Jezusem Chrystusem, wtedy wiem, że jedyna właściwa, słuszna, prawdziwa droga życia chrześcijańskiego jest drogą, która jest drogą krzyża. Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż. Niech zaprzesz je siebie samego i niech mnie naśladuje. Ale jeżeli ktoś nie bierze tego krzyża, ten krzyż odrzuca, no to niestety rozmija się bardzo mocno z drogą Jezusa Chrystusa. Po ludzku także jest nieszczęśliwy. Bo jedyna droga do nieba wiedzie przez krzyż i nie można się go bać. Nie można się go bać, że nas przygniecie, że sobie nie damy rady. Damy sobie rady. Sam Jezus nam pomoże. Popatrzmy właśnie, uciekając przed krzyżem, bojąc się cierpienia, podejmujemy takie decyzje, które wydają nam się słuszne, wydają nam się, że zagwarantują nam szczęście i radość, a tak naprawdę wciąż jesteśmy smutni i niezadowoleni. Taki był właśnie pewien mężczyzna, którego kiedyś spotkałem, który też skarżył się, że niestety nie może nikogo znaleźć i tak dalej, ale tak naprawdę po rozmowie, dłuższej rozmowie okazało się, że bardzo bał się konsekwencji życia małżeńskiego. No i robił różne rzeczy, na które miał ochotę, ale żadna z tych rzeczy nie dawała mu szczęścia. Ani podróże, ani pieniądze, ani dobra praca. Nie mogłem mu dać szczęścia, ponieważ był powołany do małżeństwa. I rozmijając się z naszym życiowym powołaniem, nigdy nie będziemy szczęśliwi. To jest taki przypadek, ale przecież on mógłby dotyczyć także mnie samego. Mógłby dotyczyć nas, kapłanów. Pozwólcie, że podzielę się jednym z takich przykładów. Otóż przyszedł kiedyś do mnie pewien kolega, kapłan, i powiedział, że jest bardzo nieszczęśliwy w swoim kapłaństwie. Zapytałem go, dlaczego. Mówi, jestem rozczarowany kolejną parafią, którą otrzymałem, która nie spełnia moich oczekiwań. Jestem rozczarowany moimi współbraćmi, kapłanami. Nie dogadujemy się. Ludzie dają mi popalić. Nie wiem, co mam robić. Cokolwiek nie zacznę, okazuje się, że jest niewypałem. Ja po prostu w tym kapłaństwie jestem nieszczęśliwy i myślę o odejściu. Przeprowadziliśmy długą rozmowę. Okazało się, że było w tym człowieku bardzo wiele poranień wynikających właśnie z tego, że on przyszedł w to kapłaństwo, owszem, z jednej strony kochając prawdziwie i szczerze Chrystusa, w to nie wątpiłem, ale także z różnymi oczekiwaniami. I niestety życie okazało się bardzo szybko, że te jego oczekiwania niestety nie mogą być spełnione w takim stopniu, jakby on sobie tego życzył i które mogłyby mu dać szczęście. I poradziłem mu, żeby przede wszystkim starał się skoncentrować na samym Jezusie Chrystusie, żeby to właśnie on był centrum jego zainteresowania. On owszem kochał Pana Jezusa, ale kiedy zaczął posługę jako kapłan, to jego uwaga przekierowała się na ludzi, na parafię, na zajęcia, pracę i tak dalej. A tak być nigdy nie powinno. Zaproponowałem mu, aby na nowo zadał sobie pytanie, dlaczego pokochał Jezusa Chrystusa, dlaczego zechciał być jego kapłanem, co czuł, kiedy przyjmował święcenie kapłańskie. I kiedy on to zrobił, po jakimś czasie zadzwonił i mówi, że teraz już jest inaczej. Inaczej mu się pracuje, inaczej wygląda jego parafialna posługa. Owszem, obiektywnie niewiele się zmieniło. Ci sami współbracie kapłani, ci sami ludzie, te same problemy, troski, ale on, ponieważ zaczął koncentrować się na swojej miłości do Pana Jezusa, sam zapłonął na nowo tą miłością. Zaczął modlić się o tę miłość do Ducha Świętego. Zapłonął tą miłością na tyle, że w końcu mógł normalnie podjąć swoje obowiązki, swoją posługę. Rzucił się w wir pracy. Już nie był tym, który patrzy z boku i wciąż narzeka, że jest źle, źle, źle i źle, ale po prostu zaczął robić to, co do niego należy. I okazało się, że Pan Bóg stawiał na jego drodze ludzi, którzy potrzebowali jego pomocy, potrafili go docenić, powiedzieć mu dobre słowo, którego mu tak bardzo brakowało. Ale on uczynił pierwszy krok. Zaczął się modlić, zaczął prosić Pana Jezusa o łaskę, o pomoc i w końcu też zaczął po prostu robić to, co było jego obowiązkiem. Tego wcześniej brakowało. Było dużo narzekania, ale mało konkretów. Nie takie konkrety chodzi w naszym życiu. Ich bać się nie możemy. Pamiętam też historię pewnego mężczyzny, który do mnie przyszedł z stanu wolnego, a jakże. I był na najlepszej drodze, aby zniszczyć sobie życie. Dlaczego? Ponieważ ciągle siebie okłamywał. Wydawało mu się, że ma mnóstwo czasu, że jeszcze zdąży zrealizować to powołanie, które dał mu Pan Bóg. A był już grubo po 40, a więc już dużo za późno na to, aby móc ze spokojnym sumieniem powiedzieć przed Panem Bogiem: Boże, tak, jeszcze będę miał czas, aby wszystko zrobić, co mi zaplanowałeś. No i pytałem go, no dlaczego tak późno? Dlaczego wciąż nie może się zdecydować na małżeństwo? I on powiedział wtedy, no bo tak właściwie to tak się zastanawiam, która to z kobiet by była dla mnie najlepsza i tak różne mi się podobają, nie mogę się zdecydować. No i tak ja widzę, że jestem też atrakcyjny dla tych kobiet i jestem atrakcyjny nawet dla tych młodszych kobiet. I tak doszło do tego, że mi się w końcu przyznał, że podoba mu się kobieta, która ma tam 21-22 lata, a więc o połowę od niego młodsza. Już nie chcę wnikać tutaj w te tematy, czy tego rodzaju związki powinny istnieć, na przykład opierające się na tak potężnej różnicy wieku. W każdym razie, kiedy ten mężczyzna zaczął się spotykać z tą kobietą, stwierdził też, że a jak mi się udało z 23-letnią kobietą, to może jeszcze z jakąś młodszą mi się uda. No i podszedł do takiej, która mu się spodobała. Ona tak go zmierzyła i krzyknęła: proszę pana, pan już taki stary, siwy łeb. I ma, jak się nie wstydzi podrywać takich młodych dziewczyn? I powiedziała to z taką mocą, tak szczerze, z serca, że on się obrócił na pięcie i uciekł. No właśnie. Ktoś mu w końcu powiedział prawdę o nim samym. Człowiek tak strasznie się oszukiwał, okłamywał. I z tym, że jeszcze będzie czas, i z tym, że Pan Bóg przymyka oczy na te jego fanaberie, że jemu się to podoba, że on temu błogosławi, a jak, że przecież on był taki wierzący, chodził do kościoła. A z drugiej strony czas płynął. W głębi serca być może też krył się jakiś rodzaj lęku. Lęku przed krzyżem, przed podjęciem decyzji. Wciąż ucieczka w coraz to nowe, w coraz to młodsze i tak dalej. Nie tędy droga. I w końcu jeszcze jeden przypadek, którym chciałbym się podzielić. Mianowicie był to mężczyzna, który przyszedł do mnie, no i mówi, że bardzo chciałby mieć żonę, chciałby mieć dzieci. Ale tak się składa, że żadna kandydatka na jego żonę niestety nie podoba się jego mamie. Okazało się, że cierpiał na to, co my nazywamy syndromem nieprzeciętej pępowiny. Bardzo liczył się ze swoją mamą. Oczywiście bardzo ją też kochał. Ale kochał ją tą niezdrową miłością. Miłością, która za bardzo ulegała zdaniu matki. Dobrze jest zapytać rodziców, czy podoba się wam mój narzeczony, narzeczona, posłuchać ich rady, ale nie może być tak, że to właśnie mama będzie decydowała o tym, kto będzie właściwą żoną dla swojego synka. Tak być nie może, to ty masz podejmować decyzję. W przypadku tego mężczyzny niestety tak właśnie było. I kiedy mówił mi z tym swoim wielkim smutkiem, nieszczęściem, no to mu zacząłem tłumaczyć, no przecież ty sam to widzisz. Sam to widzisz, że żadna kobieta nie spodoba się twojej mamie. No jeszcze nie ma takiej kobiety, która byłaby w 100% idealna w stosunku do swojej przyszłej teściowej. No takiej kobiety po prostu nie ma. Zawsze coś tam grać nie będzie. No więc mówię ci, skoncentruj się na jednej dziewczynie. Znajdź sobie taką, która tobie się będzie podobać, która będzie mądra, która będzie pobożna, która będzie kochać Boga, która będzie przestrzegać Bożych przykazań, która będzie tobie wierna, która dobrze podejmie swoje obowiązki, będzie chciała urodzić tobie dzieci, dobrze je wychowa. Zwróć uwagę na to, jaki jest jej charakter. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć wspólne zainteresowania, to tym lepiej dla was. Cała reszta to już nie ma znaczenia. Zobaczysz, przekonasz się, każda kobieta ma w sobie coś, co da ci szczęście i też każda kobieta da ci nieźle w pewnych aspektach popalić. Pamiętaj o tym. Takie jest po prostu życie. I kiedy on po jakimś czasie przyszedł do mnie, podziękował za tę rozmowę i powiedział, że no, proszę księdza, miał ksiądz rację. Przeprowadziłem rozmowę z mamą, była to bardzo trudna rozmowa, ale potrzebna i myślę też, że chyba moja mama dopiero wtedy przejrzała na oczy i przekonała się, jak bardzo czyni mnie nieszczęśliwym. Jej się wydawało, że czyni dobrze, że chce mojego dobra, a tak naprawdę chciała swojego dobra i że ja jestem nieszczęśliwa, ona tego nie widziała. A więc nareszcie mogę powiedzieć, że jestem w tym temacie wolny i wie ksiądz co, mam już dziewczynę. No tutaj byłem zdziwiony i mówi, mam dziewczynę i jest to, proszę sobie wyobrazić, dziewczyna, którą znam bardzo dobrze, znamy się od dawna, ale wie ksiądz, ona nigdy nie była dla mnie jakoś specjalnie atrakcyjna. Ona mi się wydawała się taką szarą myszką. Ale ja posłuchałem księdza, bo ksiądz mi powiedział też, że ja mam się nauczyć patrzeć na te kobiety oczami Jezusa, a nie oczami matki, krytycznymi oczami matki, ale oczami Jezusa. I mam się też uczyć widzieć w tych kobietach samego Jezusa Chrystusa. I kiedy ja zacząłem się taką łaskę modlić, to nagle jak ja zobaczyłem tą dobrze znaną mi kobietę, ona mi się niesamowicie spodobała. Ja zobaczyłem ją, jakbym ją widział pierwszy raz w życiu. No wiedziałem, że to jest ona. No ale nagle moje serce, no tak, zaczęło mocno bić w stronę tej dziewczyny, że ja wiedziałem, że to jest coś niesamowitego. No modliłem się, Jezu, jeśli to jest od Ciebie, to powiedz, daj mi znak. No więc spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No ja jestem nią zachwycony. Proszę księdza, ona będzie moją żoną. No bardzo mi się spodobała ta historia, ta rozmowa i pokazuje, ile dobra może wydarzyć się w życiu człowieka, który otworzy się na Jezusa Chrystusa. Nie jest dobrze kręcić się wokół siebie, wokół swojego egoizmu. Nie jest też dobrze kręcić się wokół ludzi, znajomych, którzy nam doradzają, a tak naprawdę nic nie wiedzą o tym, co może nas uczynić szczęśliwym, kto nas może uczynić szczęśliwym. Prawdziwą łaskę da nam Jezus Chrystus, którego jeżeli przyjmiemy do naszego życia, do naszego serca, zaczniemy go dostrzegać w innych ludziach, wtedy rozpala nasze serce taką miłością, tak uzdalnia nasze serce do kochania, że wtedy to serce nie może stać w miejscu. Ono chce wychodzić poza samego siebie, chce się udzielać. I to jest właśnie to, co jest prawdziwą miłością, co jest przeznaczeniem każdego z nas. Wtedy jest dynamika w naszym życiu. Wtedy nie ma obawy. Wypływamy na głębie. Robimy to, do czego jesteśmy powołani bez względu na to, czy jesteśmy kapłanami, siostrami zakonnymi, czy przygotowujemy się do małżeństwa, czy jesteśmy w małżeństwach, czy stanu wolnego, ale potrafimy kochać. Wtedy żyjemy pełnią życia. Ja wam właśnie takiej miłości życzę. Do takiej miłości chcę was przekonać. Żeby taka miłość w waszym życiu była prawdziwa, to pozwólcie, że wam pobłogosławię. Niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję wam za to wspólne wędrowanie. Zapraszam was w piękne polskie góry i niech nas wszystkich prowadzi Pan Jezus, Jego Matka Maryja. Amen. Szczęść Boże.